Sławomir Budzik, szef Radia Deon Chicago, po drugiej stronie łączy. Dzień dobry, porannie.
Witaj Tomku, serdecznie witam Państwa także serdecznie, chociaż jak Państwo wiedzą, to co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych wcale do tej serdeczności w żaden sposób nie nawiązuje.
Serdeczności to są dla nas wzajemne serdeczności rodaków Polaków rozsianych po całym świecie. Ty Chicago, ja Dublin i nasi rodacy i rodaczki słuchające tych wieści. Jedna rzecz, która zastanawia, dzisiaj porankową porą z Krzysztofem Skowrońskim i Kazimierzem Gajowym, szefem studia Bejrut Radia Wnet. Mówiliśmy o tym i to Kazimierz Gajowy zwrócił uwagę, że media na Bliskim Wschodzie wychwyciły to, że ten wieloset tysięczny tłum, milionowy tłum, jak mówią organizatorzy, był wyraźnie prowokowany przez osoby, które raczej do zwolenników Trumpa nie należały. Czy ktoś to w amerykańskich mediach podchwycił, Sławku?
Komentarze są różne, w zależności oczywiście, kto jakie poglądy polityczne ma i kto ewentualnie kogo popiera. Trudno w tym chaosie także wyłuskać prawdę, natomiast wydaje się po pierwsze, że osoby, które pojawiły się pod Kapitolem i wtargnęły do gmachu parlamentu, to była grupa około powiedzmy 2000 osób, natomiast warto odnotować, że przy głównym placu, czy też na głównym placu w parku, gdzie przemawiał Donald Trump jeszcze przed rozpoczęciem sesji, czyli przed południem, zgromadziło się przynajmniej 1,5 miliona ludzi. To były rzesze fanów Donalda Trumpa.
W Europie nikt o tym nie mówi, o takiej rzeszy. Mówi się o paru tysiącach, może 100 tysiącach.
Absolutnie nie. Tam były gigantyczne tłumy, jeśli idzie o zdjęcia. Zresztą pokazują tłumy, których dawno nie było. Może jeszcze 30-40 lat temu takie tłumy obserwowaliśmy, jeśli idzie o Waszyngton. To po pierwsze. Natomiast prawdą jest, że kilka tysięcy osób udało się w stronę Kapitolu. Prawdą jest także, że zostały zniszczone chociażby stanowiska dziennikarskie. Widziałem również rozwalane stanowiska dziennikarzy AP, którzy stracili czy sprzęt reporterski, kamery, oświetlenie. Te obrazki są także pokazywane, jeśli idzie o ten tłum. Pytanie jest rzeczywiście, czy był ktoś, kto prowokował zachowania, czy ten tłum stracił już panowanie nad swoimi emocjami i wtargnął do parlamentu. Ja myślę, że dzisiaj jest za wcześnie, aby w ogóle o tym mówić, bo nie wiemy, co się tak naprawdę stało. Widzieliśmy obrazki, mamy relacje fotograficzne, mamy relacje z jednej i z drugiej strony. Na pewno wśród osób atakujących byli typowi zadymiarze, dlatego że bardzo charakterystyczne facet z rogami, z wikinga, z umalowaną twarzą w kształcie flagi amerykańskiej. To jest osoba, która jest znana także z wcześniejszych fotografii, jeśli idzie o zamieszki grupy BLM, Black Lives Matter. Tak więc były takie osoby, ale prawdą też jest to, że osoby, które przyjechały do Waszyngtonu i są zwolennikami Trumpa, były tam i nie wytrzymały tak zwanego ciśnienia, jeśli idzie o daną sytuację. Ja myślę, że z kilku powodów, znaczy po pierwsze to oczywiście to, o czym się mówi, czyli że dochodziło do fałszerstw wyborczych, ale po drugie to także ta narastające napięcie, jeśli idzie o Stany Zjednoczone, lockdown, zamknięcie wielu stanów, wielu miejscowości, utrata pracy, utrata biznesów, ogromna frustracja, emocje, które naprawdę nie sprzyjają nikomu. Myślę, że doszło w przypadku tych kilku tysięcy osób do takiego punktu kulminacyjnego, w którym po prostu zdecydowali się wyładować swoje emocje, bo przecież w tym tłumie nikt racjonalnie, Tomku, ty wiesz i Państwo pewnie wiecie, nie mógł myśleć, skoro zaatakował w sposób bezpardonowy parlament. W związku z tym my dzisiaj możemy tylko i wyłącznie ubolewać nad tym, co się stało, jeśli idzie o te zamieszki, bo myślę, że do tych zamieszek nie powinno nigdy, absolutnie nigdy dojść. Natomiast czy one były prowokowane, czy one były w jakiś sposób kreowane, stymulowane? Jeśli tak, to osoba, która była architektem tego wydarzenia, nie miała zbyt utrudnionego zadania, dlatego że ten tłum miał ogromny poziom emocji. emocji i ten ładunek emocjonalny nie pojawił się w Waszyngtonie na ulicach, nie pojawił się podczas wiecu tego wczorajszego Trumpa. On jest obecny już od jakiegoś dłuższego czasu, jeśli idzie o Stany Zjednoczone i także no, łamiący się kraj na dwie części, na tą lewą i prawą stronę, i to nie jest nic absolutnie nowego. Tu mieliśmy, można powiedzieć, kulminację tych wydarzeń i to, co Państwo widzieli, pewnie będzie z jednej strony, powinno spotkać się z bardzo ostrą reakcją także prawej strony sceny politycznej, bo te zdjęcia na pewno konserwatystom nie pomogą w zdobywaniu zwolenników, a takimi zdjęciami niezwykle łatwo wpływać na wyobraźnię, niezwykle łatwo również jest wpływać na decyzje wyborcze i budujące swój elektorat.
Sławomir Budzik spod nieba Chicago, szef Radio Deon. Wczoraj nocną porą obserwowaliśmy zapartym hem. Ja w Dublinie, ty w Chicago. Natomiast rzecz, która mnie zastanowiła, czy politycy jednej i drugiej strony, demokraci i republikanie, nazwaliby chociażby w podobnej sytuacji, ale takich ekscesów, zamieszek z udziałem BLM, Black Lives Matter czy Antify było mnóstwo, czy nazwaliby ten tłum, na przykład Black Lives Matter, mianem motłochu? O.
Ja myślę, Tomku, że jest podwójna generalnie moralność, jeśli idzie o ocenę i słowa, które stosuje się względem Black Lives Matter, chociażby to, co przeżywałem tutaj dosłownie za rogiem mojej ulicy, kiedy były demolowane sklepy, kiedy niszczone były witryny, kiedy rzeczywiście były niszczone samochody policyjne, kiedy mieliśmy do czynienia po prostu z wojną. To było nazywane słusznym gniewem. Chciałbym też zauważyć, że na Kapitolu nic nie spłonęło po wtargnięciu tych protestantów, tylko żebym był dobrze zrozumiany. Wcale nie chcę bronić. Natomiast to jest sytuacja, której do tej pory nie doświadczyliśmy, ale ludzie, którzy mają poczucie, że przyszli do swojego, to znaczy oni przyszli do swojego miejsca, nazwijmy to pracy, oni przyszli do swojego parlamentu, oni przyszli, bo czują się patriotami i chcą rozwiązań patriotycznych. To jest ich rozumowanie, stąd to ich wtargnięcie. Dlatego nie było żadnych niszczeń mienia. Nikt nie zniszczył te zdjęcia, które są na przykład z Senatu, gdzie są porozwalane kartki i tak dalej. No to one są po pewnym chaosie samych senatorów, którzy uciekali, bo też sami nie rozumieli sytuacji, nie wiedzieli, co się w ogóle dzieje, jeśli idzie o sytuację z zewnątrz. Natomiast nie doszło do niszczenia mienia. Niezwykle trudna sytuacja z tą śmiercią kobiety z Air Force, która 14 lat przesłużyła w amerykańskiej armii. To jest bardzo ciężkie wydarzenie i trudne na razie do oceny, kto strzelił w jej stronę. Są zdjęcia także i publikacje z tego momentu. Natomiast trzy osoby, które zginęły, to nie są osoby, które zginęły w starciach. To są osoby, które prawdopodobnie zginęły w jakichś okolicznościach wypadków, bo przecież tłum był gigantyczny. To nie chodzi o parlament, tylko w ogóle o cały Waszyngton. Natomiast myślę, wydaje, że to też jest nadinterpretacja, jeśli idzie o osoby, które się dorzuca do jednego wspólnego worka. Tak więc tamte są raczej nieszczęśliwe wypadki, chociaż też trzeba to sprawdzić i zbadać. Natomiast do czynienia mamy rzeczywiście z jednym strzałem w klatkę piersiową tej kobiety, która zginęła prawdopodobnie w szpitalu już po próbie reanimacji, bo przewieziona była w stanie krytycznym. Te informacje na razie przedostały się. Natomiast my mamy do czynienia, Tomku, ze zmianą społecznościową. My mamy do czynienia ze zmianą myślenia, jeśli idzie o Stany Zjednoczone, bo grupa, która wtargnęła do parlamentu, ma poczucie, że to naród rządzi, ma poczucie, że nie rządzi establishment, że nie rządzi prezydent czy ktokolwiek, że prezydent jest tylko i wyłącznie wyznacznikiem, jest wyznacznikiem przez naród do rządzenia. To zupełnie coś innego. Dlatego ci ludzie mają poczucie, że cały czas są praworządni, no i mają poczucie, że oni ewentualnie jako naród mogą się domagać sprawiedliwości. Pytanie jest cały czas o te fałszerstwa wyborcze. Czy one były prawdziwe, czy nie są prawdziwe? Prezydent mówił przed południem między innymi o tych 250 tysiącach głosów w Pensylwanii, które były oddane, czyli więcej głosów niż samych wyborców. Natomiast pytanie, Rosjanie. Gdzie są dowody i czy ktokolwiek jest w stanie się tym zająć? Mówiliśmy o tym wcześniej, Tomku, że będzie szansa, aby komisję śledczą powołać się w Senacie. No ale te wydarzenia, które miały miejsce po południu i wieczorem, jeśli idzie o szturm na parlament amerykański, tak naprawdę zaszkodziły tym procesom politycznym. Zaszkodziły, dlatego że po pierwsze wycofali się kongresmeni i senatorowie, jeśli idzie o objection, czyli zgłoszenie także zastrzeżeń co do prawdziwości certyfikowanych głosów w takich stanach chociażby jak Georgia, Pensylwania. Pensylwania była dyskutowana, Arizona i Pensylwania, ale na przykład Wisconsin czy Michigan. Natomiast poszły tylko i wyłącznie na wokandę Arizona jeszcze przed rozrubami i po wznowieniu obrad wspomniana Pensylwania, natomiast pozostałych się wycofali. No oczywiście także Ted Cruz wycofał się, jeśli idzie o wniosek o powołanie komisji śledczej, a wydaje mi się, że z punktu widzenia politycznego, abyśmy się dowiedzieli więcej, abyśmy mogli poznać te dowody publicznie przedstawione, to jest duża strata i duża szkoda, dlatego to jest kolejny argument, dlaczego twierdzę, że te osoby, które to dokonały, absolutnie nie rozumiały sytuacji także i politycznej, nie rozumiały tego, że tego rodzaju zachowanie zaszkodzi na pewno procesom na Kapitolu. Ale stało się to, co państwo widzieli, zdjęcia, które przechodzą już absolutnie do historii. Pytanie, co dalej? Pytanie, co z partią republikańską? Czy dojdzie do rozłamu? Czy partia stanie się partią Donalda Trumpa? Czy partia stanie się partią republikańską bez Donalda Trumpa? A to automatycznie byłoby związane, że Trump powołuje własne ugrupowanie polityczne i czy jest miejsce na trzecie ugrupowanie polityczne na scenie amerykańskiej, gdzie pierwsze skrzypce grałby Donald Trump. Niektórzy mówią, że Donald Trump odejdzie i nie odegra już żadnej roli w polityce. Do tych komentarzy absolutnie nie jestem w stanie dołączyć, bo w moim przekonaniu Donald Trump z poparciem na poziomie 80 milionów ludzi nie odejdzie z polityki, nie będzie stał na bocznym torze, nie będzie na żadnej bocznicy, będzie prowadził bardzo aktywną politykę przez najbliższe 3 lata, wystartuje w wyborach za 3 lata. Pytanie, czy w ramach partii republikańskiej, czy w ramach innej partii, czy swojej nowo założonej, no tego na razie nie wiemy. Widzimy tylko, Tomku, zmiany, jeśli idzie o osoby, które są blisko Donalda Trumpa. Widzimy też konflikt między Mike'em Pence'em a Donaldem Trumpem. Widzimy konflikt między tą starą gwardią, która głosowała przeciwko także fałszerstwom wyborczym w parlamencie. To mniej więcej 30% kongresmenów, senatorów, chociaż senatorów jest więcej, ale jeśli idzie o ogół, to 30% tego starego układu republikańskiego jest przeciwko Trumpowi, a 2/3 jest za Trumpem. Tak więc jesteśmy świadkami pewnych zmian, na pewno także, jeśli idzie o ugrupowanie partii republikańskiej, które straciło wszystko. Straciło kongres, straciło prezydenta, również większość w Senacie. W związku z tym przed nami 4 lata rządów partii demokratycznej, również przemian w ramach partii republikańskiej. No i zobaczymy, Tomku, w jakim punkcie znajdziemy się mniej więcej za 2-3 lata.
Słuchacie Radia Wnet.
Sławomir Otwadz, Podnieba Chicago, jeszcze jedno dopowiedzenie. Ta pani weteranka, która przysłużyła Force w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, to Ashley Babbitt, i wciąż myślę, że ta sprawa będzie badana. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo po pierwsze, czy rzeczywiście wierzysz to w słowa gubernatora Illinois, czyli twojego stanu, J.B. Pritzkera, że jeszcze przed 20 dokona się impeachment prezydenta Donalda Trumpa? A z drugiej strony, czy wierzysz publicystom, chociażby z Fox News, co mnie wczoraj zaskoczyło, około 3-4 w nocy nad ranem czasu dublińskiego, czasu Greenwich, którzy powiedzieli, że po pół roku ci, którzy głosowali na Joe Bidena, no srogo tego pożałują pod kątem wyników ekonomicznych i gospodarczych Stanów Zjednoczonych.
Jeśli idzie o gubernatora stanu Illinois, J.B. Pritzkera, to sytuacja jest niezwykła, dlatego że ten człowiek odpowiedzialny jest tak naprawdę za kupczenie i dealowanie z gubernatorem wcześniejszym, czyli Blagojewiczem, w sprawie odkupienia i kupienia miejsca w Senacie, jeśli idzie o odchodzenie Obamy, który zwyciężył w wyborach. Tak więc człowiek, który dopuścił się korupcji politycznej, nie tylko, że nie odpowiada za tą korupcję, korupcję polityczną. Odpowiedział ówczesny gubernator Blagojewicz, który przesiedział przecież w Colorado w więzieniu. Natomiast dzisiaj został wybrany na urząd gubernatora naszego stanu i oczywiście z tej pozycji, z tego urzędu próbuje również komentować wydarzenia w Waszyngtonie. Jest wielkim przeciwnikiem Donalda Trumpa, podobnie jak burmistrz mojego miasta Lori Lightfoot. Ta walka polityczna między Trumpem, Lori Lightfoot a J.B. Pritzkerem trwa już od wielu lat. Natomiast ta poprawka 25, o której powiedziałeś, jest, drodzy Państwo, rozwiązaniem czysto teoretycznym. Nie będzie żadnego impeachmentu. 17 kongresmenów zdecydowało się podnieść tą sprawę wczoraj, jeśli idzie o obrady. Nic z tego nie wyszło. Nikt nie będzie odwoływał prezydenta na koniec kadencji. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Tym bardziej, że jeśli idzie o tą poprawkę, to musiałaby być zgoda Kongresu, Senatu i także wiceprezydenta Mike Pence. Absolutnie to nie jest konflikt na noże, jeśli idzie o sytuację z Trumpem. To jest konflikt bardziej, jeśli idzie o wybór rozwoju, czy też sytuacji, rozwoju sytuacji w kraju. Czy odpuścić te machloje wyborcze i przeczekać 2-3 lata i wygrać wybory, czy dopuścić do wojny domowej, do chaosu i także do nadszarpnięcia autorytetu demokracji. Tak więc to jest taki konflikt, można powiedzieć, między Pence'em a Trumpem i na pewno Pence nie będzie w żaden sposób także partycypował, jeśli idzie o tego rodzaju polityczne rozwiązania. Natomiast no, marzenia politycy skrajni, tacy jak J.B. Pritzker, oczywiście, że mogą mieć. To gubernator, który ma niezwykle skrajne lewicowe poglądy i on pewnie chciałby, aby Donald Trump odszedł z tego urzędu i nie mógł już nigdy startować w wyborach, bo oczywiście demokraci mają tą świadomość, że Donald Trump teraz, będąc prezydentem już byłym po 20 stycznia, będzie osobą bezkarną, w tym sensie, że nie będzie można go w żaden sposób oskarżyć, natomiast będzie politykiem, a zatem będzie atakował, będzie mógł dokonywać się cudów, jeśli idzie o kampanię wyborczą, będzie najostrzejszym prawdopodobnie recenzentem tej prezydentury Joe Bidena, ale pytanie, jaka będzie ta prezydentura? Patrząc na stan zdrowia Joe Bidena, tego się najbardziej obawiam, a na zapleczu młode wilki, które ledwo, drodzy Państwo, są w stanie poprowadzić, można powiedzieć, no, własne życie, a co dopiero życie kraju i życie milionów Amerykanów. Myślę tu o Kamali Harris. Tak więc przed nami przedziwny czas polityczny, jeśli idzie o tą kadencję. Natomiast prawdopodobnie, jeśli idzie o... Zresztą można popatrzeć, Tomku, jak baryłka ropy naftowej poszybowała w górę od momentu, kiedy ogłoszono prezydentem elektem Joe Bidena. Już kosztuje ponad $50 za baryłkę West Texas, czyli amerykańska baryłka z dostawą na marzec, kwiecień. Tyle już kosztuje i prawdopodobnie będzie kosztować jeszcze więcej. Dzisiaj giełda całkiem nieźle zareagowała, jeśli mogę tylko powiedzieć, bo też staraliśmy się śledzić giełdę papierów wartościowych. Dow Jones jest cały czas na plusie, jeśli idzie o Stany Zjednoczone. To jest dobry akurat prognostyk, co dalej się może wydarzyć. S&P 500 także dzisiaj z dodatnią notą i Nasdaq, czyli trzy główne indeksy na razie świecą na zielono. Oby rzeczywiście było miękkie przejęcie władzy, Tomku, w Stanach Zjednoczonych.
I ale o tym będziemy się przekonywać w dalszych relacjach. Bardzo Ci dziękuję za udział w studiu 37 International. I żegnają Państwa, tak jak wczoraj, z Chicago On, czyli...
Sławek Budzik i prosto, mam nadzieję, cały czas z Dublina.
Tomasz Wybranowski, cały czas w Dublinie, przy konsoletach pozostaje Franek Żyła. No i cóż, po krótkim dżinglu oddaję głos do studia w Warszawie.